Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Łukasz Bosowski, Rowerowa Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jako ten święty Mikołaj chodzi po Gdyni, właściwie odwiedza radnych i wręczasz im mały prezent, książkę.
Tak, rzeczywiście. Rowerowa Gdynia w tym roku wszystkich radnych i osoby, które w naszym mieście podejmują decyzje o sprawach rowerowych, obdarowaliśmy niezwykłym prezentem.
Książką o tym, jak rower może uratować świat.
Tak, Peter Walker napisał książkę pod tak właśnie bezpośrednio brzmiącym tytułem i treść tej książki zainspirowała nas tak bardzo, że wydaje nam się, że jest to najlepszy prezent dla osób, które podejmują decyzje w sprawach transportowych dla miast, ponieważ, zwłaszcza w Gdyni, staramy się bardzo dbać o tak zwaną jakość życia. Mówi się o tym, że mieszkańcy Gdyni są niezwykle zadowoleni z jakości życia w swoim mieście. My, z perspektywy osób, które w transporcie wybierają dwa kółka, ciągle jeszcze mamy pewien niedosyt, jeżeli chodzi o te ideały, o których słyszymy. Dlatego chcielibyśmy wzmocnić nieco wiedzę i kompetencje nasze.
Tu brzmi bardzo górnolotnie.
Tak, no wydaje nam się, że...
Jak religia.
Tak,
ten rower.
Nie przesadzałbym specjalnie. Ja jestem bliższy raczej teorii, że rower jest taką naszą nową parą butów. Troszeczkę i innym sposobem po prostu poruszania się. Co w sytuacji,
ja
kiedy nam...
wspomniałem, wiesz, bo to czasami bywa zarzutem.
Tak, znaczy wydaje mi się, że to troszeczkę też wynika z takiego bardzo silnego przyzwyczajenia do tego, że poruszamy się wszędzie samochodem. Z tym łączy się trochę takie fałszywe przekonanie, że bardziej mi się opłaca samochód niż inne sposoby komunikowania. W tej książce między innymi bardzo szczegółowo dowiadujemy się, dlaczego to przeświadczenie jest fałszywe. Ponieważ na kilka sposobów autor pokazuje nam, w jaki sposób podchodzi się na świecie do przeliczania wartości czasu i pieniędzy, jakie poświęcamy na poruszanie się.
Jak to można przeliczyć? Dlaczego rower jest lepszy od samochodu?
No przede wszystkim dlatego, że...
Albo ekonomiczniejsze.
No bardzo ciekawym fragmentem jest właśnie mowa o takiej wartości na kilometr, mianowicie przelicza się ilość pieniędzy, jaka jest potrzebna do poruszania się na danym kilometrze w przeliczeniu na czas, jaki się na to poświęca. I wylicza się średnią prędkość. I okazuje się, że nagle bardzo elegancki SUV albo bardzo elegancka limuzyna, która musi się przebić przez korki w drodze do celu, ma średnią prędkość, tak zwaną wartość transportową, jak zwykły rower, ponieważ pojazd, który wybieramy, generuje pewne koszty. Nie zawsze jest to tylko koszt benzyny, są to też koszty, które musimy ponieść w czasie używania, nie mówiąc już o kosztach zakupu, choć samochody nam tanieją i używany samochód można już kupić w cenie nowego roweru. Do tego powoli dochodzi. Natomiast wydaje mi się, że jest tam cała masa argumentów, co ciekawe też zebranych z przykładów miast na całym świecie, których autor jakby rozprawia się z mitami, które są podstawowym źródłem obiekcji dla osób, które mówią, że to jeszcze nie teraz, że to być może nie ta mentalność, że być może nie ten klimat i tak dalej, i tak dalej.
Mówi się, że rower jest najlepszy w przypadku dojazdów tam do 7 kilometrów.
Tak, to znaczy dla większości osób, które dzisiaj wybierają auto, bardzo często poruszają się nim jako jedyna osoba w pojeździe. Wszystko wskazuje na to, że całe miasto jako społeczności, czyli mieszkańcy, przestrzenie, które infrastruktura drogowa też rzadko kiedy wzbogaca, raczej częściej niszczy. Przesiadka z takiego wydawałoby się wygodnego i bardziej opłacalnego środka transportu na rowery wydaje się lepsza. Oczywiście zawsze znajdzie się przykład, który mówi, że się nie da, bo ktoś ma bardzo daleko albo bardzo skomplikowanie, albo musi być w kilku miejscach w bardzo dużym tempie w pracy. Pewnie, że tak. Natomiast wszystko wskazuje na to i przykłady z całego świata pokazują, że miasta, które podejmowały się decyzje o tym, w jaki sposób rozbudowywać infrastrukturę, prawie nigdy nie wtopiły, mówiąc kolokwialnie, inwestując w infrastrukturę rowerową. To oczywiście takim banałem wydaje się Holandia, gdzie już tam od 20 czy 30 lat ta infrastruktura jest na takim poziomie.
No, wszyscy powiedzą, że no wiesz, fajnie, ale tam jest płasko i cieplej niż u nas.
Płasko jest, cieplej wcale nie jest. Wydaje się, zwłaszcza, że mamy grudzień, a ciągle jeszcze tego śniegu jakoś nie widzimy. Wydaje mi się, że to nie jest specjalny problem.
No, dzisiaj do mnie przyjechałeś z Osowej do Wrzeszcza na rowerze, ale gdybyś miał przyjechać z Gdyni, z Witomina na przykład. Ja też w swoich pytaniach staram się cię atakować, bo nie jest problemem przekonywanie przekonanych.
Tak, to prawda. Dlatego właśnie wydaje nam się, że ta książka jest świetnym prezentem na pokazanie przykładów, które są też bardzo rzetelnie poparte dokumentami, badaniami i dokumentami kontekstami, na których to nie są tylko jakby opowieści i baśnie z całego świata, tylko konkretne przykłady z liczbami, ze statystykami, gdzie zmiany podejmowane w bardzo dużych miastach, takich jak Nowy Jork czy Londyn, oraz troszkę mniejszych, takich jak holenderskie gminy, powiedzmy, gdzie zmiana podejścia do rozwiązywania problemów transportowych, czyli coś, z czym się na co dzień spotykamy. Dzisiaj w trafikach, znaczy w audycjach drogowych rano, to są w zasadzie listy miejsc, których nie można się gdzieś przedostać. To jest w zasadzie, po to powstają audycje radiowe w dzisiejszych czasach. Podczas gdy...
My w radio z tego trochę żyjemy.
Dobrze, w porządku. Ja tylko mam taki troszeczkę niedosyt, dlaczego osoby, które wybierają na przykład transport publiczny, nie mogą się z radia dowiedzieć, że na przykład opóźniła się kolejka o ileś minut, albo wypadła z taktu, albo na przykład rowerzyści, którzy jakimś głównym ciągiem się poruszają, dowiedzą się, że dzisiaj jest tam remont. I już. Jesteśmy troszeczkę skupieni na tym, żeby uprzyjemnić życie albo zminimalizować niedogodności osobom, które wybierają auto, podczas gdy miasta oficjalnie mówią nam o tym, że mówimy jednak o jakimś miksie transportowym, tak? Że zachęcamy mieszkańców do tego, żeby jednak troszeczkę bardziej wybierali. Tak? Zawsze znajdą się osoby, które nie mogą bez tego samochodu żyć, ale mnóstwo przykładów i sam wzrost ilości rowerów, który już teraz mierzymy konkretnie i w Gdańsku, i w Sopocie, pokazuje, że...
Jest jakaś przewrotność, że o tych rowerach mówi się od lat, a tu nagle korków i samochodów przybywa.
No, nic na to nie możemy poradzić, że...
Chociaż tych rowerów też podobno przybywa.
Rowerów przybywa bardzo konkretnie i widzimy to na licznikach rowerowych w Gdyni i w Gdańsku i to jest konkret. Pewnie brakuje jeszcze troszeczkę takiego przeświadczenia w sprawach strategicznych. Ciągle łatwiej jest nam przekonać osoby do tego, żeby wybudować wielką obwodnicę dookoła Trójmiasta, albo żeby wybudować nową drogę przez środek dzielnicy tylko dlatego, że gdzieś buduje się zbiornik retencyjny i na pewno będą mniejsze korki.
Ty mówisz o osobej.
Ja mówię o osobej, tak. No, to są przykłady, które widać na bieżąco i widać, jak łatwo, wykorzystując takie fałszywe stereotypy, trafić do świadomości ludzi z argumentacją: nowa droga jest potrzebna, koniec, kropka. Ludzie muszą, nie do końca się orientują, co, gdzie i w jakiej sprawie. Tak, dróg potrzebujemy, dróg jest mało i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Mamy mnóstwo przykładów ze Skandynawii, z Europy Zachodniej.
Wiesz, ludzie tak mówią, bo tak myślą, bo stoją w korkach.
Tak, ale ta książka pokazuje przykłady, też bez jakiegoś specjalnego zachęcania ideologicznego, tylko konkrety. Tam, gdzie zamiast obwodnicy dla aut wybudowano profesjonalne rozwiązanie drogowe dla osób wybierających rower zamiast auta, czyli wypychając jakby troszeczkę auta z centrum, poprawiła się jakość życia.
No jest w tym też jakaś przewrotność. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce tych dróg przybyło całe mnóstwo, ale też korków coraz więcej.
Tak, dlatego bardzo mi się podoba przykład z tej książki, który zestawia troszeczkę takie nasze przyzwyczajenie do poruszania się autem i trafiania autem do samego centrum, jeśli gdzieś wybieramy, do całkiem niedawnego przykładu nawet z Polski, mianowicie chodzi o opalenie w restauracjach. Że z tym wypychaniem samochodów z centrum i zwiększaniem priorytetu dla pieszych i niechronionych jest trochę tak jak spaleniem w restauracjach.
A 15 lat temu wydawało się, że to jest niemożliwe.
15 lat temu nikt sobie w Polsce nie wyobrażał, że można zabronić palenia w restauracjach.
W restauracji dzisiaj na kawę i na fajurkę, prawda?
Kawa i papieros to było coś normalnego w restauracji. Dzisiaj jest zupełnie normalne, że w miejscach publicznych się nie pali. Dzisiaj jest zupełnie normalne, że jak ktoś chce sobie zapalić, to wychodzi na zewnątrz albo szuka palarni. Wydawało się, że to jest nie do przejścia. Z rowerami jest tak samo. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy, że nie możemy wjechać samochodem do centrum. To się wydaje jakimś kompletnym absurdem. Jesteśmy te 20-30 lat przed takimi zmianami, identycznymi dyskusjami. Ślady tych dyskusji też pokazuje ta książka, gdzie już wtedy się zastanawiano właśnie nad sprawami bezpieczeństwa, nad sprawami transportowymi, nad sprawami dostępności centrów, kosztami miejsc parkingowych. Oni mają to za sobą. My robimy wszystko, żeby niekoniecznie powtarzać wszystkie te same błędy w takim samym długim czasie, bo chcielibyśmy to mieć szybciej po prostu.
Jesteś rowerzystą, futurystą.
To jest bardziej tęsknota za przykładami, które widziałem w Holandii. Myślę, że tak. Ja chciałbym po prostu mieć to troszeczkę szybciej niż wszyscy prognozują, czyli za 20 lat. Wydaje nam się, że dzięki pracy stowarzyszeń, bo tak naprawdę cała polityka rowerowa w naszym kraju jest troszeczkę pilotowana przez organizacje pozarządowe. Większość osób, które w tej chwili podejmują decyzje w tej sprawie, ma swoje korzenie w organizacjach pozarządowych, w jakimś takim oddolnym ruchu, który pokazuje coś nowego.
I dlatego tę książkę rozdajecie radnym?
Rozdaliśmy ją już radnym. Mieliśmy bardzo miłe i przychylne reakcję, może poza jedną radną z Górza, świętego Maksymiliana, nie będziemy podawać nazwiska, natomiast ufamy, że dzięki temu będzie nam łatwiej odnaleźć wspólny język w dyskusjach o tym, jak możemy zmieniać Gdynię, co możemy w Gdyni poprawić i jak sprawić, żeby większość gdynian troszeczkę łagodniej podchodziła do takiej perspektywy przesiadki z samochodu na rower.
Ja nie wiem, czy rower może zmienić świat, ale wiem na pewno, że ten świat należy zmienić, bo samochody i to napędzane silnikami spalinowymi stały się w mieście po prostu niewydolne.
Tak, to widać na przykład po wielkiej popularności diesli, które teraz masowo do Polski zjeżdżają, ponieważ w Niemczech diesli się już nie chce. Ludzie mają świadomość, że diesle zostały mocno przereklamowane, a tak naprawdę oszustwa firm motoryzacyjnych spowodowały, że jakość powietrza w niektórych częściach Niemiec jest kompletnie niedopuszczalna. W zagłębiu Rury odwiedzałem niecałe 2 lata temu miasta, które miały takie same problemy transportowe jak Gdynia i Gdańsk, pomimo że wydawałoby się, że to jest Europa Zachodnia, ale to było tak samo tragicznie, jeżeli chodzi o jakość powietrza, tak samo tragicznie jak u nas, jeżeli chodzi o jakość dróg rowerowych i oni mimo bliskości Holandii są na podobnym etapie jak Trójmiasto, dlatego że tam też ludzie dawali się długo nabierać na taką mitologię, że potrzebujemy szerokich dróg, że każdy w swoim Mercedesie i w swoim BMW będzie się czuł lepiej, będzie się czuł bezpiecznie, będzie mu dobrze, podczas gdy wcale tak nie jest. To nie tędy droga.
Łukasz Bosowski, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.